Z Robertem Korzeniowskim spotykamy się w Kortowie podczas kampusu Polska Przyszłości, chwilę po tym, kiedy miał pan okazję z młodymi ludźmi, którzy mieli czas, energię, chęć przede wszystkim, no bo to wczesna godzina, potrenować troszkę. Jak to jest z tymi młodymi, jak pan obserwuje, chętniej niż przed laty garną się do sportu, czy wręcz odwrotnie?
Dzień dobry, Olsztyn, powiedzieliśmy na treningu o godzinie 7:00. Dla mnie to wyjątkowa sprawa, kiedy tak duże grono młodych ludzi, było ich około 50, wstaje rano, widać, że nastawione budziki były na odpowiednią porę, byli przygotowani, bo mieli sprzęt sportowy na sobie, skupieni na tym, co chcą zrobić, czegoś się nauczyć. Ja zawsze twierdzę, jako już tak zwany starszy pan też, że to my starsi zapominamy o tym, że młodzież, najpierw dzieci, a potem młodzież mają w sobie bardzo fajne pierwotne zachowania. Lubią ten swój ruch, lubią czuć się w swoim ciele, lubią próbować szybkości, siły, wytrzymałości, lubią rywalizować, lubią się bawić w najprostszy sposób, a dopiero potem przychodzi myśl o tym, że ktoś jest wpięty w jakieś tam okulary czy w inne gry i szuka zadowolenia jakiegoś tam sobie wirtualu. Ten pierwszy kontakt z partnerem treningowym, ta próba złapania równowagi, patrząc na jezioro tutaj, to jest coś, co jest bardzo pierwotne w nas, bardzo potrzebne. I ja dzisiaj, patrząc na tę grupę, myślałem sobie, że hasło zresztą kampusu Polska Przyszłości, to przyszłość jest takich ludzi, którzy będą rano wstawać, którzy będą dbać o siebie i którzy będą zdobywać w jakimś sensie dzisiaj w tym naszym zasiedziałym społeczeństwie nawet przewagę nad innymi, bo oni są już o krok do przodu.
O modzie na bieganie często się mówi, a o modzie na chodzenie, i nie mówię o takim zwykłym chodzeniu, no bo gdyby tak patrzeć na to jako dyscyplinę sportową, to byłaby najpopularniejszą na świecie. Mówię o chodzie sportowym. Też w kontekście tych czasów, kiedy pan sięgał po medale olimpijskie, wtedy pewnie był jakiś boom. Jak to jest dziś?
Chodzenie sportowe przeżywa swój ogromny powrót na salony fitnessu przede wszystkim. Oczywiście mamy zawodników, którzy dalej startują i całkiem pięknie to wygląda, bo ostatnio na przykład chody odbywały się na igrzyskach u stóp wieży Eiffla, między wieżą Eiffla a Trocadero i to było niesamowite widowisko w wydaniu elity, ale nie wiem, czy słuchacze dotarli do takich danych. W Stanach Zjednoczonych chodzi sportowo prawie 120 milionów ludzi, tak deklarują według statysty swoją aktywność ludzie fitnessowo trenujący i to są ludzie chodzący na bieżni ruchomej, wybierający sobie chodzenie jako tę pierwszą formę ruchu w parku, wzdłuż plaży i tak dalej. To jest dla mnie coś bardzo optymistycznego, dlatego że z bieganiem jest tak, że mamy pewien moment w życiu na bieganie, na skupienie się na bieganiu, natomiast nasze ciało jako człowieka nie jest skonstruowane do tego, żeby przez całe życie długodystansowo biegać. Nawet w naszym rozwoju antropologicznym biegaliśmy wtedy tylko, kiedy trzeba było dogonić zwierzę albo uciec przed zwierzem, ale bieganie nie służyło do przemieszczania się, tylko chodzenie. I dzisiaj poszukujemy sportu dla ludzi, którzy chcieliby być aktywnymi przez całe życie. I teraz bardzo często ta aktywność biegowa z różnych względów, ale kończy się około 40-45, dlatego że ulegamy kontuzjom, mamy różne sytuacje życiowe, kobiety jeszcze wcześniej rodzą dzieci, czasami mają kłopot z powrotem do formy. Mamy zwykłe historie, nawet dla ludzi bardzo zaawansowanych sportowo, normalne, że ulegamy kontuzjom na nartach, przy grze w piłkę, w koszykówkę i tak dalej. No i co dalej zrobić? Czy koniec już jest sportu i koniec aktywności? Nie, okazuje się, że to chodzenie jest tym sportem, który może dawać satysfakcję i dawać wszystkie korzyści właściwie na całe życie. Ja najstarszego zawodnika, którego trenowałem, pamiętam, że miał 101 lat i był bardzo karnym studentem u mnie na treningu. Właściwie swoją sprawnością fizyczną nie odróżniał się od 60-latków sprawnych. I to jest kierunek, którym będziemy podążać. Ja nie mówię, że chodzenie sportowe stanie się sportem medalodajnym i będziemy wszyscy ścigać się o medale na wielkich ulicznych chodach, ale będzie aktywnością sportową i staje się aktywnością sportową ludzi świadomych. W swoim klubie sportowym, gdzie trenuję z dzieciakami całą lekką atletykę, mam sekcję dla dorosłych, gdzie jedni mogą biegać, inni mogą chodzić. I co się okazuje, że po jakimś czasie ta sekcja chodowa jednak rośnie względem sekcji biegowej, bo szczególnie mamy odkrywają, że właściwie to jest ich świat. Kiedy byliśmy w Olsztynie kilka lat temu, bodajże 2 lata temu, na Mistrzostwach Świata Mastersów, no to tutaj te mamy moje klubowe, lat 45 i nieraz więcej, startowały spokojnie w zawodach, rywalizując jako master, odkrywając siebie jako zawodniczki. Także to chodzenie może być sportem jakiegoś takiego drugiego życia, czy drugiej fali sportowej naszej i ja prowadząc taki projekcik, nasz domowy Walking Lovers, staram się to propagować i też łączyć chodzenie sportowe, to amatorskie, z wyczynowymi zawodami, co ostatnio robiłem w Warszawie, kiedy Zawodnicy wyczynowi z całego świata startowali na pętli wokół Teatru Wielkiego Opery Narodowej przy grobie nieznanego żołnierza. No, taka była bardzo ekskluzywna pętla. Na tej samej pętli za chwilę byli amatorzy i oni mieli swoje chodzenie amatorskie, a oprócz tego seminarium na temat zdrowia, na temat żywienia, na temat monitorowania swojej aktywności. I to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
A jak jest z tym chodem sportowym na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o naszych reprezentantów? No bo mieliśmy po tych pana olimpijskich sukcesach w Atlancie, Sydney, w Atenach, później taki wystrzał, choć chyba bardziej w kategorii zaskoczenia można było sukcesy Katarzyny Zdziebło czy Dawida Tomali traktować. Czy to jest jakiegoś pokazujące, na jakim poziomie jest polski chód sportowy?
Wcześniej, tuż po mnie jeszcze przez chwilę, na niezłym poziomie startował Roman Magdziarczyk, to były czwarte, piąte miejsca na świecie. Grzegorz Sudo był brązowym medalistą mistrzostw świata, srebrnym medalistą mistrzostw Europy, ale to było pokolenie, które przy mnie trenowało. Oczywiście Katarzyna Zdziebło może być o tyle zaskoczeniem, że ona wystrzeliła i potem tych wyników zabrakło już, ale ona wychodzi ze środowiska, gdzie chód sportowy był trenowany bardzo masowo. Ona reprezentuje klub Stal Mielec, ale tam był taki klub LZS-owski Tęcza Mielec, potem Tęcza Sokół Mielec. Przez całe lata po prostu sięgał do zasobów dzieci z wiosek, miasteczek okolicznych i trochę z biedy brało się to, że trenowały te dzieciaki w miejscach, gdzie nie było stadionów, po prostu na drodze i ten chód był odkrywany z całkiem dobrymi skutkami. Także Kasia się wpisała w to. No myślę, że ona musi sobie rozwiązać teraz swoje problemy zdrowotne i może kiedyś wróci. Natomiast Dawid Tomala właściwie trochę to jest podobny wątek, bo on pochodzi z okolic Bierunia i w Bieruniu, to jest miejscowość na Śląsku, tam istniał dosyć duży ośrodek, trochę związany to jest z AZS-em, AWF-em Katowice. Ja sam zresztą kiedyś namawiając sponsora mojego i firmy, której byłem twarzą kiedyś w ubezpieczeniach, do tego, żeby zainwestowała jeszcze w takie ośrodki dziecięce, młodzieżowe w małych miejscowościach. No i jednym z tych takich klubów, który dostał dofinansowanie przez kilka lat od nas, to był właśnie UKS, uwaga, Korzeniowski, Maraton Bieruń. I tam się Dawid Tomala znalazł. To nie jest tak, że każdemu jest dane zdobywać tytuł mistrza olimpijskiego i potem kolejny, kolejny i kolejny. Dla niektórych to jest po prostu szczyt kariery i wszystko, co mogą osiągnąć w danym momencie. Potem jest trudność z odnalezieniem się, jest chęć powtórzenia sukcesu, zmierzenia się z nowym, ale nie zawsze jest pomysł na to, jak to zrobić. I myślę, że Dawid Tomala trochę jest przypadkiem takim, który będziemy traktować w kategoriach wycieka fortuny. Zresztą to się w Sapporo wydarzyło. Jest złoty medal, a potem jest dużo chwały, dużo fajnych spotkań z ludźmi, opowiadania o tym, jak to się wydarzyło, ale sportowo już wiele więcej się pewnie nie wydarzy i Dawid jest chyba tego świadomy teraz.
Są kolejni, którzy mogą nas zaskoczyć w Los Angeles na przykład?
To byłoby już gigantyczne zaskoczenie, gdyby to się wydarzyło w Los Angeles, ale myślę, że te działania, jakie podejmujemy również na łonie mojego klubu RK Athletics, z dzieciakami, które mają teraz po lat 12, 14 i które naprawdę są selekcjonowane z tych najlepszych lekkoatletycznie dzieci wytrzymałych, skoordynowanych dobrze, one mogą przynieść jakieś skutki za może 8 lat, czyli w Brisbane, albo jeszcze dalej 36. Niestety przygotowanie mistrza to jest proces bardzo, bardzo długoletni.
Może Warszawa 40?
Nawet Warszawa 40, bo ci, którzy mają dzisiaj po 10-12 lat, za 20 lat będą pełnowartościowymi sportowcami. Nawet sobie na ten temat żartowałem ostatnio z dzieciakami właśnie, że to nieważne, że mają 12 lat, zobaczcie, mistrzowie olimpijscy mają teraz po 32-33, także spokojnie Warszawa 40, dlaczego nie?
Tym bardziej, że pana przykład pokazuje, że pan akurat chyba do 28 roku życia czekał na swój pierwszy złoty medal.
Tak, ja pierwszy złoty medal zdobyłem w wieku lat 28, potem 32, kolejne dwa i 36 nawet. Także cieszyłem się długą karierą sportową. 20 lat trenowałem wyczynowo, a teraz jest właściwie 20 lat po tym, jak nie trenuję wyczynowo, ale mam ogromną satysfakcję z trenowania innych i z promowania sportu.
O Paryż 2024 zapytam, ale nie w kontekście startu Polaków, bo o tym już mówiło się wiele, wiele hejtu, też chyba niesprawiedliwego na sportowców się wylało przez te ostatnie tygodnie. O pana wrażenia zapytam, bo był pan na miejscu, był pan komentatorem Eurosportu, jak pan ten Paryż poczuł? Zresztą Francja to jest kraj panu dobrze znany, bo kiedyś pan tam trenował.
Paryż był przeze mnie bardzo oczekiwanym wydarzeniem, nie tylko dlatego, to są Igrzyska Olimpijskie, jak każde inne są bardzo oczekiwane, ale ja pamiętam moją wizytę w Paryżu w 2016 roku, kiedy dowiedziałem się o koncepcie, jak mają wyglądać te Igrzyska Paryskie. Potem został Paryż już wybrany oficjalnie przez MKOL. i widziałem, jak ten koncept się rozwija, ale to, co zobaczyłem na miejscu, to jeszcze przerosło moje wyobrażenia, dlatego że jeszcze nigdy w życiu nie widziałem tak bardzo zintegrowanego miasta olimpijskiego z dyscyplinami sportowymi, które były w nim rozgrywane. Myślę, że Paryż wyznaczył zupełnie nowe trendy. 90% obiektów to były obiekty zaadaptowane do tego, żeby były obiektami sportowymi. Ja sam mieszkałem w hotelu obok Port de Versailles, takiego wielkiego centrum wystawienniczego, które znałem zawsze z największych wystaw winiarskich, rolniczych. Prezydent zawsze Francji otwierał to, ale nigdy mi do głowy nie przyszło, że tam może być jednocześnie siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy i podnoszenie ciężarów. I to wszystko się odbywało w halach wystawienniczych, które zostały zaadaptowane do tego i nie trzeba było budować wielkiej hali sportowej. Owszem, hala Bercy była wypełniona innymi sportami, ale ona normalnie sobie funkcjonuje niezależnie od tego wszystkiego. Byłem zachwycony też tym, jak społeczeństwo francuskie zyskiwało wiarę w siebie, bo miałem wrażenie też, że przed igrzyskami Francuzi nie byli pewni, czy dadzą radę, że to wszystko jest takie trochę ponad miarę być może. Nagle się zadziała ceremonia otwarcia, nagle są pierwsze zawody, jest pierwszy medal francuski w rugby, 7 złotych zresztą i widać było, jak ta fala entuzjazmu rośnie i też, co było niesamowite dla mnie, bo tam zostały pobite wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów, wypełnienie obiektów sportowych, to kibic nie tylko francuski, ale przecież głównie francuski jednak na trybunach, no bo taka jest specyfika, kibicował wszystkim. Interesował się każdym sportem, każda trybuna była wypełniona. Naprawdę cieszyło to oko kibica, komentatora, kiedy widać było, że stadion lekkoatletyczny 80-tysięczny jest wypełniony do ostatniego miejsca i to do ostatniej minuty. Ludzie nie wychodzili wtedy, kiedy zawody się kończyły. Oni byli potem jeszcze, żeby celebrować ceremonie medalowe, żeby być z mistrzami, pożegnać się. Nawet pamiętam, jak była ceremonia medalowa siatkarzy, to już medale były dawno odebrane, ale hala ta była dalej pełna. Ta hala była pełna, bo ludzie chcieli zobaczyć jeszcze, jak pozdrowią ich ci siatkarze, srebrni jak nasi, czy brązowi jak Amerykanie, Francuzi oczywiście też, złoci naturalnie, ale widać było duże wyczucie taktu, jeżeli chodzi o publikę. No dla mnie taką próbą w ogóle dla publiczności lokalnej było to, kiedy Duplantis skakał na poziomie rekordu świata, był już jedynym zawodnikiem biorącym udział w konkursie na stadionie i celuteńki stadion był wypełniony, czyli ci ludzie nie przyszli tam przypadkowo, oni wiedzieli, że tu może paść rekord świata. Chcieli być świadkami tego i chcieli być razem z Mondo Duplantisem.
A który ze startów na Pranu największe wrażenie zrobił, kiedy na przykład, nie wiem, najbardziej się pan wzruszył, patrząc na sukcesy Polaków?
Ja jestem bardzo przywiązany do lekkiej atletyki i wie pan, dla mnie start Natalii Kaczmarek, która zdobyła medal brązowy, co prawda nie złoty, no nie oczekiwaliśmy od niej tego złotego medalu tutaj, ale ona wygrała z presją, dla niej to było bardzo trudne, widziałem, jak bardzo trudny był dla niej bieg półfinałowy, no byłem wzruszony, byłem zachwycony, po prostu bardzo, bardzo się cieszyłem z tego, co się wydarzyło. Pamiętam, że ogromny stres z kolei, może nie chodziło o wzruszenie, stres przeżywałem jak właściwie pewniaczka, ale Ola Mirosław, jak się ścigała na ściance i niby wszystko wiadomo, że jest tutaj najlepsze, że pobiła rekord świata, ale właśnie ja wiem, że w takich sytuacjach czasami ten nadmiar pewności nieraz gdzieś tam żera, albo nie wiem, wątpliwość, czy dam radę tym razem. Nie, zrobiła to absolutnie profesjonalnie i nie zapomnę nigdy tego wyścigu, kiedy z Olą Kałucką ścigały się, kiedy przybiła piątkę Oli i powiedziała potem, jak się okazało, Ola, co przekazała na potem, że mówię, że też ma zdobyć medal brązowy i koniec. Jest robota, to dla mnie było coś niebywałego. Ciarki mam do dzisiaj, jak sobie myślę o tym, jak dziewczyny zapanowały tam na tej ściance.
Wspomniał pan Natalię Kaczmarek, my tu podwójnie z Natalii jesteśmy dumni, bo często trenuje na stadionie w Kortowie, który jest kilka kroków od tego miejsca, w którym dzisiaj
wybiera się na meeting,
rozmawiamy. Tak, 1 września mamy meeting, memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego. Swoją drogą, pamięta pan takiego trenera, Zbigniew Ludwichowski?
Pamiętam pana Ludwichowskiego, zdecydowanie pamiętam, nawet wczoraj, kiedy widziałem reklamę, przypomniałem sobie pana Ludwichowskiego, trudno go nie pamiętać. Dla mnie to był jeden z tych, którzy byli trenerami w takim aeropagu siedzącymi, którzy byli tymi mędrcami lekkiej atletyki, nigdy bezpośrednio z nim nie trenowałem, ale byłem na niejednym zgrupowaniu, z nim nieraz w fale widywaliśmy się. No i cieszę się bardzo, że ma swój memoriał.
Choć chcielibyśmy, by ciągle był wśród nas, bo to odejście było zaskakujące. Z czym panu się sportowo, także lekkoatletycznie Olsztyn kojarzy to miasto?
Z Józefem Schmidtem.
I rekordem świata.
I rekordem świata. Myślę, że to będzie fakt taki sklejony na zawsze i obojętnie, co się będzie działo dalej. No, Olsztyn mi się kojarzy z siatkówką naturalnie, Olsztyn mi się kojarzy z rajdami samochodowymi jeszcze w okolicy tutaj sportowo. No i z Chołowczycem oczywiście, tak. Mówiąc już personalnie. No i będę pamiętał to, że tutaj w Olsztynie moja żona zdobyła tytuł mistrzyni Polski Masters na Mistrzostwach Masters. No, a mój brat wicemistrzem Polski został, a ja zdarłem gardło na tych zawodach.
To już na koniec, panie Robercie, zapytam, bo sporo się mówi właśnie po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu o tym, co czeka polski sport w kontekście i Los Angeles, i kolejnych olimpiad. Jak pan to widzi? Czy to, co wydarzyło się po tych Igrzyskach, ta ocena nas, kibiców, dziennikarzy, jest zbyt krytyczna? Czy po prostu to jest taki moment, że na to nas stać? Czy nasze oczekiwania, chociażby po Tokio, gdzie tych medali lekkoatletycznych było sporo, zostały trochę wykręcone i odbiegają od rzeczywistości?
Tokio było takim momentem, gdzie trochę przeżywaliśmy różne przypadki post-covidowe, kiedy kariery były poprzedłużane albo nagle się pojawiały nowe konkurencje, jak sztafeta mieszana na przykład, i szanse medalowe były większe nieco. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że w Tokio 9 medali zdobyli lekkoatleci, a cały sport zdobył pozostałe 5. I kiedy lekkoatleci doszli do kresu swojego rozwojowego z powodu różnych, ja powiem wprost, zaniedbań jednak takich, że od lat nie odtwarzano tej sztafety pokoleń odpowiednio, no musiało do tego dojść prędzej czy później. No to dzisiaj stan polskiego sportu jest taki 10-12 medalowy pewnie, można byłoby coś więcej zdobyć, ale ważne jest, żebyśmy się z tym nie pogodzili, że mamy być średniakami, że mamy co 4 lata narzekać na to, albo potem chodzić od ściany do ściany, mówić, że teraz to stawiamy na WF dzieciaków, a nie przejmujmy się wyczynem, bo on się sam zrobi. Ani dzieciaki nie będą zainspirowane na tym WF-ie, nie będą uprawiały sportu, jeżeli nie będą miały swoich gwiazd, nie będą miały swoich bliskich idoli. Jeżeli w Olsztynie nie będzie meetingu, gdzie można dotknąć mistrza, wziąć autograf i samemu pójść potem do sekcji lekkoatletycznej. To jest bardzo ważne. Myślę, że dzisiaj ważne jest to, żebyśmy nie zgubili sukcesu tych, którzy sukces odnieśli w Paryżu, bo on jest trochę umniejszany przez to, że było ileś startów nieudanych też. Jesteśmy na kampusie Polska Przyszłości. Myślę, że to też jest jeden z takich punktów, gdzie na mapie drogowej każdego z nas, gdzie możemy dyskutować również z młodymi ludźmi, co zrobić dalej i jakie są ich oczekiwania, jakie jest ich widzenie polskiego sportu przyszłości. Moje pokolenie ma obowiązek zreformować się na pewno i zreformować ten sport z udziałem tych młodych ludzi, którzy właśnie są uczestnikami kampusu. Ja uważam, że taka sztafeta pokoleń musi nastąpić również, jeżeli chodzi o kierowanie sportem, jeżeli chodzi o wymyślanie procesów, otwarcie na świat. My musimy być interdyscyplinarni w każdej dyscyplinie sportowej, jaką reprezentujemy. Inaczej nie damy rady. Świat nam odjedzie po prostu.
Robert Korzeniowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.